Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o szkodliwości pestycydów w pożywieniu. Na jednym z portali medycznych znalazłam informację, że na czele listy najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców znalazły się w tym roku truskawki, szpinak, nektarynki, następnie jabłka, winogrona, brzoskwinie, wiśnie, pomidory i seler. Natomiast do najmniej skażonych produktów zaliczane są awokado, kukurydza, ananasy, kapusta, cebula, groszek, papaja, szparagi, mango i bakłażany. Co roku na podstawie testów laboratoryjnych prowadzonych przez FDA, amerykański program badań pestycydów Departamentu Rolnictwa, tworzy taki ranking najbardziej skażonych owoców i warzyw. Analiza z 2018 roku obejmowała prawie 39 tysięcy próbek. W testach znaleziono 230 różnych pestycydów i produktów ich rozpadu, jakie są substancjami, które powstają, gdy pestycydy mieszają się z różnymi substancjami środowiskowymi i też mogą być toksyczne. Podawane informacje mają pomagać konsumentom w wyborze żywności w celu zmniejszenia narażenia na pestycydy albo zdecydowania się na zakup znacznie droższej żywności ekologicznej. Podkreślane jest także, że kupowanie żywności ekologicznej powinno być w określonym czasie. Do tego rodziny z małymi dziećmi powinny unikać żywności z wyższymi pozostałościami pestycydów, zwłaszcza że badania wykazały związek między niektórymi pestycydami, takimi jak chloropirofos, a rozwojem oraz reakcjami mózgu u dzieci. Badacze również podkreślają, że dokładne mycie produktów, zwykle w wodzie z kranu, co prawda nie pozbawi owoców i warzyw wszystkich pozostałości pestycydów, jednak może zmniejszyć przynajmniej ilość wirusów czy bakterii. Rozporządzenie Komisji z 2016 roku, 19 stycznia, na temat najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu określonych w produktach oraz na ich powierzchni określa nowe, niższe niż dotychczas kryteria w stosunku do niektórych produktów pochodzenia roślinnego. W Polsce obniżenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu skutkujące ograniczeniem użycia tej substancji czynnej dotyczy takich upraw jak, czy takich warzyw jak ziemniaki, buraki cukrowe, kapusta i jabłka. Ponadto zawarta w pestycydach siarka, jak wynika z badań, wpływa niekorzystnie na układ oddechowy dzieci mieszkających na wsi. Każde dziesięciokrotne zwiększenie ilości siarki użytej w odległości 1 kilometra od miejsca zamieszkania dziecka w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie wiązało się z 3,5-krotnym zwiększeniem konieczności przyjmowania lekarstw na astmę i 2-krotnym zwiększeniem częstości występowania objawów takich, jakie astmie występują, czyli skrócony i świszczący oddech. Dodatkowo każde dziesięciokrotne zwiększenie ilości siarki stosowanej w promieniu kilometra od miejsca zamieszkania dziecka łączyło się ze średnim zmniejszeniem maksymalnej ilości wydychanego powietrza na sekundę mierzonego u dzieci siedmioletnich o 143 ml na sekundę. Dla porównania w piśmiennictwie podawana jest 5-letnia ekspozycja na dym papierosowy u dzieci, których matki palą, i przekłada się to na zmniejszenie ilości wydychanego powietrza o średnio 101 ml na sekundę. Badania wykazały także na związek między pestycydami opartymi na siarce a funkcjonowaniem układu oddechowego u dzieci mieszkających w pobliżu pól uprawnych. Poza tymi związkami podnoszone jest ryzyko zdrowotne spowodowane także zanieczyszczeniami np. wody, związkami chemicznymi, w tym toksycznymi mikrozanieczyszczeniami, co nie jest do końca zbadane, gdyż te zanieczyszczenia chemiczne wywołują niepożądane skutki czy objawy zdrowotne dopiero w wyniku długotrwałego działania. Niektóre analizy ukazały szersze spektrum zanieczyszczeń organicznych, zawierających farmaceutyki, różne dodatki techniczne, produkty na przykład do pielęgnacji ciała oraz właśnie pestycydy. Mimo iż stwierdzono, że zastosowanie niektórych zidentyfikowanych związków zostało zakazane albo ograniczone, to analizy wykazywały, że wciąż można je wykrywać niestety w środowisku. Pestycydy ponadto wydają się najszerzej udokumentowaną przyczyną chorób zawodowych, na przykład u rolników. Poprawa obecnej sytuacji próbuje się osiągnąć za pomocą szerokiej akcji informacyjnej. Od dnia objęcia rolników indywidualnym ubezpieczeniem od chorób zawodowych, jak piszą autorzy tych artykułów, rośnie także liczba stwierdzanych dermatoz zawodowych, jednak i tak są sugestie, że obecnie wykrywane przypadki stanowią zaledwie niewielki odsetek chorób skórnych zawodowych, faktycznie występujących u rolników, czego przyczyną wydaje się brak badań wstępnych i okresowych w rolnictwie indywidualnym, także ograniczona dostępność do świadczeń medycyny pracy, także brak wiedzy na ten temat zarówno wśród rolników, jak i niektórych lekarzy, niespecjalistów. Według zestawień Ministerstwa Rolnictwa, gdy pestycydy w latach 50. nie były stosowane, wydajność zbiorów z jednego hektara wynosiła około 1 tony. Podczas gdy dane z 2015 roku wykazują wydajność zbiorów szacowaną na około 4 tony. Wiadomo, że obecnie występują dziesiątki różnych pestycydów, wśród których wymieniane są takie jak cypermetryna, permetryna, toluen, fosmet, glifosat i wiele, wiele innych. Warto zaznaczyć, że ciągle powstaje oporność roślin na pestycydy, co jest związane z koniecznością ustalania nowych, wyższych, tak zwanych bezpiecznych stężeń pestycydów w glebie i w pokarmach. Z piśmiennictwa wiadomo, że na przykład dawka glifosatu przed rokiem 2005 jako bezpieczna wynosiła 20 ppm, to znaczy jest to skrót w częściach milionowych. 10 lat później już granica wynosiła 40. Podobne dane dotyczyły na przykład marchwi, która kiedyś wartości określane były na 0,2%, przy czym wzrosły do 5, czyli 25 razy. A podczas gdy w ziemniakach kiedyś wynosiła ta wartość 200 ppm, aby po 10 latach wzrosnąć aż do 6000. Podczas pracy w Parlamencie Europejskim dyskusje na temat szkodliwości, zwłaszcza glifosatu, miały miejsce od lat i na Komisji Ochrony Środowiska przeprowadzono różnego rodzaju wysłuchania, preparowano dokumenty i apele. Nadal ten herbicyd jest dość popularny, niestety wywiera on negatywny wpływ zwłaszcza na florę bakteryjną jelit, powodując przez swoje działanie bakteriobójcze zniszczenie wielu szczepów bakteryjnych wraz z powstawaniem zaburzeń równowagi flory bakteryjnej, niedawno omawianej przeze mnie dysbiozy u człowieka, i wykazano także zależność między glifosatem a rozwojem nowotworu chłoniaka niezierniczego. Glifosat, podobnie do wielu innych pestycydów, a także analogów, oddziałuje w metabolizmie na szlak Shikimowy, co ma być odpowiedzialne za powstawanie szeregu nowotworów, w tym wymieniany jest rak mózgu, wątroby, jelita grubego, a także powstawanie raka płuc. Natomiast firma produkująca ten herbicyd od lat twierdziła, że pestycyd rozpada się w glebie, przechodzi w formę nieaktywną, mimo że, jak wiadomo z piśmiennictwa, przegrała ona z francuskim sądem sprawę o fałszowanie swoich reklam dotyczących właśnie produkowanych środków ochrony roślin. Na łamach czasopisma Chemical Research of Toxicology opublikowano niedawno także bardzo ciekawe informacje, że dwutlenek tytanu jest szkodliwy dla zdrowia. Przenika on przez komórki błon jądra, uszkadza struktury DNA. Naukowcy z Uniwersytetu w Turynie odkryli, że pewna forma tego związku jest dodatkowo podatna na działanie promieniowania ultrafioletowego, staje się toksyczna i może powodować zmiany nowotworowe, działa ponadto neurotoksycznie, co uszkadza komórki nerwowe i doprowadza do neurodegeneracji tychże włókien komórek nerwowych. Dwutlenek tytanu jako barwnik, o czym właśnie dowiedziałam się zupełnie niedawno z piśmiennictwa, dodawany jest do leków, suplementów, także jako barwnik kapsułek, do żywności, do niektórych produktów, takich jak guma do żucia, bardzo popularne mentosy, w środkach jest przeciwbiegunkowych stoperanie, a także w suplementach wapnia, magnezu, niektórych suplementach wapnia, magnezu, a także suplementach maślanu sodu. Dlatego warto czytać etykiety i sprawdzać, czy nie znajduje się tam ten związek. Za chwilę opowiem o możliwości eliminacji szkodliwego działania pestycydów. Wraz ze wzrostem ilości pestycydów w produktach poszukuje się ciągle możliwości eliminacji z pożywienia, poza oczywiście najkorzystniejszym szukaniem warzyw i owoców, czy też hodowanych zwierząt bez związków chemicznych, w tym antybiotyków, z których niektóre traktowane są jako antybiotykowe czynniki wzrostu. Zmniejszenie, chociaż niecałkowite, pozbycie się pestycydów powierzchniowych może być oczywiście możliwe przez dokładne mycie warzyw i owoców pod bieżącą wodą, ale nie tylko, bo okazuje się, że także potrzebne jest przynajmniej kilkuminutowe, niektórzy piszą 5-10 minut płukanie w wodzie albo w roztworach wodnych octu jabłkowego i sodzie oczyszczonej. Już wiadomo, że wiele z tych związków, wbrew zapewnieniom producentów, rozpada się, ma czas rozpadu średnio około 10 lat, tak więc znajdują się one w glebie, co jest powodem, że przedostają się pestycydy wraz z pożywieniem do organizmu człowieka, powodując różnego rodzaju powikłania, między innymi o tej wspomnianej i omawianej przeze mnie niedawno dysbiozie. W glebie pewną rolę unieszkodliwiającą pestycydy pełnią kwasy humusowe, dzielone na huminowe i fulwowe, jakie razem wykazują największą skuteczność, którą neutralizują pestycydy, i o tym jeszcze powiem, ale także powierzchniowe pestycydy można eliminować także innymi metodami poza płukaniem w wodzie i wymienionych roztworach octu czy sody, jakie według badań dawały skuteczność około 50% pozbycia się tychże środków ochrony roślin. Stosowano najpierw 15 gramów sody na litr wody i używano 5% stężenia octu jabłkowego, czyli 50 ml octu także na litr wody. W niektórych opracowaniach poleca się najpierw płukanie w wodzie, potem właśnie płukanie w roztworze octu. To ma pozbawić warzywa czy owoce drobnoustrojów, a potem płukanie w sodzie, co ma dopełnić usuwanie pestycydów. Do jednej z metod próbujących zmniejszyć ilość pestycydów w produktach należy ozonowanie, a właściwie używanie ozonowanej wody do płukania warzyw i owoców. I ta skuteczność w opracowaniach jest określana od 50 do 70% w zależności od konkretnego pestycydu. Dostępne są także, ja też mówiłam o tym w jednym z programów, generatory ozonu. Mogą one dawać 1 mg ozonu na litr wody i ewentualnie można także tej metody używać do zmniejszenia zagrożenia pestycydami. Kolejną metodą, która w badaniach okazała się mająca największą skuteczność, to jest używanie myjek z falami ultradźwiękowymi. Podawane są fale o częstości 40 kHz i mocy 240. Wykazano, że w ten sposób, jak już powiedziałam, jest najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o eliminację poszczególnych pestycydów. Sama trudno mi jest powiedzieć, jak te myjki wyglądają. W każdym bądź razie jest to jedna z metod, które można stosować. Oczywiście jedną z takich metod jest gotowanie, czy też inna metoda obróbki termicznej, która, jak wiadomo, jest związana z utratą niestety wartości odżywczych, w tym wielu witamin, minerałów czy enzymów, które są unieczynniane w procesach gotowania czy pieczenia. Poza wspomnianymi sposobami, jednym ze sposobów walki z pestycydami jest peroksonaza. Jest to enzym, który jest wytwarzany w ludzkim organizmie, jak i ma zdolność neutralizowania i wiązania pestycydów z tworzeniem związków nieszkodliwych. Peroksonaza wytwarzana jest w jelicie grubym, wątrobie i w nerkach. Istnieje większa możliwość zwiększenia wydajności tego wewnętrznego enzymu poprzez podawanie kwercytyny, jaka aktywuje peroksonazę, jaką można także spożywać przez stosowanie suplementów albo w bardziej naturalny sposób, spożywając warzywa kapustne, czyli kapustę, cebulę, warzywa liściaste, także kapary. Mają zawierać dość dużą ilość tejże naturalnej kwercytyny. Kolejnym dość dobrze znanym związkiem jest sulforafan, zawarty, jak wiadomo, w brokułach, kapuście, w kalafiorach, rukoli, w jarmużu i oczywiście w niektórych suplementach diety. Następna możliwość zmniejszenia ilości pestycydów daje znana przyprawa, o której też już mówiłam wielokrotnie, kurkuma, zawierająca kurkuminę, która jest aktywującą, związkiem aktywującym wspomniany enzym. Wymieniane są także inne substancje, jak berberyna z berberysu, a także witamina E i resweratrol. To wszystko daje wiele możliwości dotyczących komponowania diety, tak żeby zmniejszyć ilość szkodliwości pestycydów, które zawarte są w warzywach czy owocach. Podobnie wymieniany jest beta-glukan, który należy do polisacharydów. Jest to składnikiem błonnika pokarmowego, jaki występuje w ścianach komórkowych drożdży, grzybów i zbóż. Beta-glukan występuje w większych ilościach w grzybach shiitake, a także w boczniakach i jęczmieniu. W różnych prowadzonych badaniach kwasy chuminowe, o których za chwilę opowiem, razem z beta-glukanem powodowały zmniejszenie stopnia uszkodzenia komórek wątrobowych ponad 70%. I zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.